Dyskurs 19. Opanowanie zmysłów kluczem do najwyższej mądrości. Kiedy naprawdę wyrzekniesz się przedmiotów tego świata, nawet zdobycie najwyższych niebiańskich światów wydać się banalne i nieistotne. Arjuna powiedział Krishnie: Krishna, nawet gdyby dano mi władzę nad trzema światami, nie miałoby to dla mnie znaczenia, gdyż one mnie nie interesują. Słowa te wskazują na stan wyrzeczenia, jaki osiągnął Arjuna, gdy poddał się Bogu. Zdecydowanie odwrócił się od świata materialnego ku transcendentalnemu absolutowi, który objawił się w postaci Śri Kriszny. Wówczas dopiero otworzył się na przyjęcie nauk Gity. Takie wyrzeczenie się świata na rzecz Boga musi się stać twoim celem. Zresztą ono jest twym przeznaczeniem, jak i przeznaczeniem wszystkich ludzi. Rozwój duchowy prowadzi do takiego wyrzeczenia i zaniku przywiązania w stosunku do przedmiotów oddziałujących na zmysły. Wówczas pojawia się intensywne dążenie do odkrywania i urzeczywistniania atmy. Jeśli pragniesz zbudować dom, nawet niewielki, musisz położyć odpowiednie fundamenty. O ile ważniejszy jest solidny fundament, na którym będziesz stawiał budowlę samopoznania. Tym fundamentem jest zdecydowana postawa nieprzywiązania wobec przedmiotów świata materialnego. Dlatego Krishna w Gicie podkreślał potrzebę opanowania zmysłów. Bez mocnego fundamentu twoja budowla wiedzy o najwyższej jaźni niechybnie zawali się. Nieprzywiązanie i wyrzeczenie, które tworzą podstawę duchowej wiedzy, nie przychodzą nagle, spontanicznie, ani pod wpływem chwilowego impulsu. Trzeba je systematycznie rozwijać i wprowadzać w codzienne życie wraz z oddaniem się Bogu i kontrolowaniem zmysłów. Jeśli chcesz zapalić lampę oliwną, będzie ci potrzebny olej, pojemnik oraz knot. Podobnie, aby zapalić lampę mądrości, potrzebujesz nieprzywiązania, oddania się Bogu i kontroli zmysłów. Nieprzywiązanie, czyli dystans wobec przedmiotów i spraw tego świata, można porównać do pojemnika, oddanie do oleju, a powściąganie zmysłów do knota. Jeśli wyposażysz się w te trzy elementy, Bóg sam przyjdzie i zapali twoją lampę duchowej mądrości. Aby zapalić taką lampę w sercu Arjuny, Krishna pouczył go, że najpierw musi on pokonać swoje zmysły. Większość ludzi nie jest w stanie całkowicie opanować zmysłów. Jeśli nawet osiągną pewien poziom samokontroli, trudno im będzie utrzymać się na nim z powodu głęboko zakorzenionego przekonania, iż źródłem wszelkich przyjemności, których można doświadczać, są przedmioty tego świata oraz zmysły, które postrzegają ten świat. Wydaje się ludziom, że porzucenie zmysłowych przyjemności oznacza koniec życia. Uważają je za jedyne źródło szczęścia. Dzieje się tak dlatego, że owych drobnych radości mogą doświadczać codziennie, zatem już je znają. Natomiast radości odkrywania swej prawdziwej tożsamości nie znają, gdyż nigdy jeszcze jej nie doświadczyli. Kiedy trzymasz w dłoni ptaka, czy wypuścisz go, żeby złapać dwa inne ukrywające się w koronach drzew? Rozumując w ten sposób, uważają za szaleństwo porzucanie przyjemności, których na każdym kroku dostarczają im zmysły na rzecz nieznanej szczęśliwości, której źródłem jest poznanie atmy. Z tych właśnie powodów krytykuje się ideę nieprzywiązania i opanowania zmysłów wyłożoną w Gicie. Twierdzi się, że nie można jej zrealizować w codziennym życiu. Tymczasem ludzie są nieświadomi tego, czego naprawdę codziennie doznają. Wszystkie ich przyjemności są jedynie mentalnym odbiciem prawdziwej radości bijącej w każdym sercu. Myśląc nieustannie o kimś lub o czymś, umysł oddala się od miejsca swojego spoczynku i przenosi się na obiekt swych zainteresowań, przybierając jego formę. Wówczas łudzi się, sądząc, że czerpie z tego radość. To nie jest prawdziwa radość. To jest jedynie wyobrażenie radości, czyli odbicie twojej wewnętrznej radości w umyśle. Jednak jej źródłem jest twoje wnętrze, atma. Aby to stało się jasne, rozważmy następujący przykład. Małe dziecko ssie swój kciuk i połyka ślinę. Ta czynność przynosi mu zadowolenie, gdyż sądzi, że ssie mleko. Dziecko ulega złudzeniu, że źródło jego przyjemności istnieje na zewnątrz, poza nim. Rozważmy inny przykład. Pies znajduje twardą kość, nie chce dzielić się nią z żadnym innym psem, więc zanosi ją w zaciszne miejsce i zaczyna obgryzać. Ta twarda kość kaleczy mu dziąsło. Trochę krwi wycieka na kość. Pies jest przekonany, że krew pochodzi z kości, co za radość dla niego. Lecz w rzeczywistości krew nie pochodzi z kości, lecz z jego własnego dziąsła. Pies nie uświadamia sobie prawdy, podobnie jak dziecko ssące własny kciuk ulega w tym momencie złudzeniu, będącemu wytworem jego umysłu. Podobnie nieświadomi prawdy ludzie sądzą, że doznają radości ciesząc się przedmiotami tego świata. Przemijające zadowolenie, którego doświadczają, nie istnieje poza nimi. Niewyczerpane źródło błogości bije w ich własnych sercach. Wewnętrzna błogość ulega nałożeniu na konkretny przedmiot. W wyniku tego procesu przedmiot wydaje się źródłem radości. W rzeczywistości owa radość stanowi jedynie skończone odbicie nieskończonej wewnętrznej błogości. Łudząc się, że ten miraż przyjemności jest prawdziwym doznaniem, ludzie przywiązują się do świata i nie odczuwają żadnej potrzeby poszukiwania radości absolutnej. Nieustannie gonią za różnymi przedmiotami tego świata w nadziei, że to one zapewnią im szczęście. Gdyby dany przedmiot rzeczywiście był źródłem prawdziwej radości, wszyscy doznawaliby jej w tym samym stopniu. Jednak dobrze wiesz, że tak nie jest. Dany przedmiot tobie kojarzy się z przyjemnością, a komuś innemu wręcz odwrotnie, z czymś niemiłym i niepożądanym. Niektórym bardzo smakują ogórki, a inni nie lubią ich. Gdyby przyjemność jedzenia ogórka związana była z nim samym, wszyscy jednakowo lubiliby ogórki. Dlaczego istnieje różnica w odbiorze danego przedmiotu przez różnych ludzi? Dlaczego przedmioty, które jedni uwielbiają, u innych wzbudzają wstręt? Można to wytłumaczyć jedynie tym, że radość, jakiej doświadczasz, nie jest bezpośrednio związana z przedmiotem, z którym ją błędnie utożsamiasz, ale z tobą. Twoja radość doświadczenia danego przedmiotu stanowi odzwierciedlenie niewyczerpanego źródła szczęścia bijącego w twoim wnętrzu. Upodobania i awersje, które odczuwasz, są jedynie tymczasowymi zjawiskami. One nie trwają wiecznie. Na przykład czujesz głód, a ktoś podaje ci jedzenie. W tym momencie uważasz je za wyjątkowo smaczne. Dlaczego tak bardzo ci ono smakuje? Przyczyną jest uczucie głodu. Dopóki jesteś głodny, zadowoli cię nawet najskromniejsze jedzenie. Lecz kiedy już zaspokoisz głód, nawet najbardziej wyszukane potrawy nie wzbudzą w tobie zainteresowania. Jedynym wytłumaczeniem takiej zmiany jest to, że wszystkie twoje upodobania i uprzedzenia, sympatie i antypatie wypływają bezpośrednio z ciebie, a nie z zewnętrznych przedmiotów jako takich. Wszystkie twoje uczucia, na przykład radość czy smutek, emanują wyłącznie z twojego wnętrza. Człowiek zwykle sądzi, że uczucia radości czy bólu, jakich doznaje, kontaktując się z innymi ludźmi, których lubi bardziej lub mniej, wywołują w nim tamci ludzie. Ale tak nie jest. To twoje własne upodobania i uprzedzenia stanowią przyczynę twojego smutku lub radości. Zauważ, że jeśli kogoś bardzo lubisz, jeśli dana osoba jest ci droga, akceptujesz ją bez względu na jej zachowanie. Jaki może być powód takiej akceptacji, skoro dana osoba potrafi zachować się wobec ciebie niemiło? Powodem jest to, że jeśli kogoś bardzo lubisz lub kochasz, wszystko co on uczyni wydaje ci się właściwe. Jednakże to, co nazywasz miłością, faktycznie jest przywiązaniem do drugiej osoby. Zarówno twoja miłość, jak uczucie radości, które jej towarzyszy, ma swe źródło w tobie i tylko w tobie. Nie ma znaczenia, czy owa druga osoba żywi względem ciebie podobne uczucia, czy też nie. Wszystko, czego doświadczasz, pochodzi jedynie z twojego wnętrza. Twoje doznania nie stanowią części tej drugiej osoby. Wielki mędrzec Gianni Valcia powiedział kiedyś swojej żonie Maitreyi: moja droga, nie kochasz mnie ze względu na mnie, lecz ze względu na siebie. Wszystko, co kochasz i co uważasz za drogie, kochasz ze względu na Atmę, swą najwyższą jaźń. To ona jest ci najdroższa. Uczucia, które żywisz w stosunku do innych, są tylko pewnym przejawieniem wiecznej, niezmiennej miłości, którą odczuwasz do swojej prawdziwej jaźni. Tak więc kochamy innych ze względu na siebie, a nie ze względu na nich. Jeśli kochasz jakiś przedmiot, kochasz go ze względu na swoją najwyższą jaźń, a nie ze względu na ten przedmiot. Czysta miłość najwyższej jaźni ulega skażeniu świadomością ciała i zamienia się w przywiązanie, a ono nieuchronnie prowadzi do smutku i przygnębienia. Ciało jest śmiertelne, to nie ulega wątpliwości. Nawet gdyby ktoś miał żyć 100 lat, pewnego dnia musi stanąć w obliczu śmierci. Skoro każdy o tym wie, czy to nie dziwne, że ten, który umrze, płacze i żałuje tych, którzy już umarli? Jeżeli wiadomo, że każdy umrze, czy nie powinno się myśleć o każdym jak o umierającym? Żyjesz pośród umierających, a odczuwasz smutek i żal, gdy ktoś umiera. jak gdyby śmierć była czymś nieoczekiwanym i nienaturalnym, a przecież jest ona naturalnym przeznaczeniem każdego człowieka. Smutek, który odczuwasz, gdy umiera ktoś bliski i drogi, pojawia się z powodu twojego przywiązania do ciała. To ono jest powodem twojego żalu. Pierwotną przyczyną smutku po czyjejś śmierci jest przywiązanie, nie miłość. Każdy człowiek poszukuje szczęścia, dąży do radości i nie chce przeżywać smutku. Człowiek zawsze pragnie korzyści, nigdy straty. Taka jest jego natura. Korzyść, radość i szczęście są mu wrodzone, stanowią jego istotę. Każdy chciałby zdobywać, a nie tracić. Biznesmen zawsze myśli o korzyści. Tutaj w stanie Andhra Pradesh w Indiach nikt nie używa słowa 7. Gdy sprzeda 7 kg ryżu, nie powie 7, lecz 6 plus 1, ponieważ w języku Telugu wyraz 7 znaczy również płakać. Nikt nie chce nawet wymówić tego słowa. I tak oto człowiek nie akceptuje nieszczęścia ani straty. Pragnie samych korzyści, zysków i radości. Ze wszystkich radości tego świata najdoskonalszą i najwyższą jest radość wypływająca z duchowej wiedzy, z wiedzy o Atmie. To jest radość, której powinieneś poszukiwać, gdyż ona okaże się twoim największym szczęściem. Pomyśl o pięknej róży. Kiedy na nią patrzysz, twoje serce wypełnia się radością. Dzieje się tak zawsze, gdy widzisz kogoś przystojnego lub jakiś piękny przedmiot należący do tego świata. Odczuwasz wtedy radość. Ludzie zwiedzają zabytki. Po co? Ponieważ oglądając je, odczuwają radość i satysfakcję. Dostrzegasz piękno w naturze, w ludziach, w przedmiotach. Jak długo możesz się nim cieszyć? Róża, którą dziś zerwałeś, jutro zwiędnie, nie będzie już tak piękna. Piękno tego świata przemija, a radość, którą z niego czerpałeś, słabnie. Podobnie rzecz się ma z różnymi etapami ludzkiego życia. Z dzieciństwem, młodością, wiekiem dorosłym i starością. Można powiedzieć, że dzieciństwo odzwierciedla boskość. Małe dziecko nie odczuwa nienawiści, zazdrości, złości. Jezus powiedział, że skoro dzieci nie posiadają negatywnych cech, można je uważać za boskie. Umysł dziecka wolny jest od negatywnych myśli, a ciało od wszelkich skażeń. Dziecko jest piękne, ponieważ nie ma w nim złych uczuć, płynących ze złych myśli. Kiedy dorasta, stopniowo ulega skażeniu, a wówczas piękno właściwe dziecku zanika. Nieczyste myśli inspirują nieczyste słowa i czyny, a one zabijają piękno. Piękno istoty ludzkiej jest przemijające, nie może stanowić źródła wiecznej radości. Nowonarodzone oślątko jest bardzo ładne. Gdy dorasta, dostaje wielkiego brzucha i brzydnie. Wszystko jest piękne, dopóki nie ulegnie skażeniu. Wszelkie piękno tego świata, bez względu na to, czy jest to piękno istoty ludzkiej, czy przedmiotu, kiedyś ulega takiemu lub innemu skażeniu i przestaje być pięknem. Radość i piękno zawsze idą w parze. Nie ma piękna tam, gdzie brak radości i nie ma też radości bez piękna. Zatem gdzież jest źródło nieskończonego piękna i radości? Owo źródło to Atma. Jedynie ona nie podlega żadnym zmianom, tylko ona istnieje ponad wszelkimi formami i stanowi istotę piękna. Chociaż radość spontanicznie emanuje z twojego serca, wydaje ci się, że czerpiesz ją z przedmiotów tego świata. Mylisz się. Wszelka radość pochodzi z twojego wnętrza, natomiast ty sam ulegasz złudzeniu i dlatego uważasz, że pochodzi ona ze świata zewnętrznego. Pisma Święte mówią o Brahmanandzie, nieziemskim szczęściu, które emanuje z niebiańskiego świata Brahmana, Stwórcy. Szczęście, którego można doznać przez kontakt zmysłów z materialnymi przedmiotami, jest zaledwie namiastką szczęśliwości niebiańskiej. Radość i przyjemność, jakich dostarczają ci zmysły, można porównać do kropli w olbrzymim oceanie Brahmanandy. Czy nawet ten niezmierzony ocean byłby wielkości atomu, gdyby porównać go z bezgraniczną błogością, która promieniuje z twojego duchowego serca. To ono stanowi pierwotne źródło wszelkiego szczęścia. Duchowe serce lśni wszechobecnym promiennym światłem. Rozpoznaj tę olśniewającą duchową światłość, która jest wieczna i transcendentna, która stanowi twoją prawdziwą istotę. W ciągu dnia słońce oświetla ten świat. Możesz więc dojść do wniosku, że widzenie umożliwia ci światło słońca i księżyca. Tymczasem w czasie marzeń sennych również widzisz różne przedmioty. Gdzie są wtedy słońce i księżyc? Słońce, które widzisz podczas dnia na jawie, nie oświetla świata marzeń sennych. Nie ma tam również księżyca, ani innego widzialnego źródła światła. Jednak widzisz cały świat snu. Co oświetla ten świat? W stanie głębokiego snu panuje absolutna ciemność. W tym stanie nie ma ani wiedzy, ani mądrości. Zatem skąd wiesz, że jest ciemno? za pomocą jakiego światła postrzegasz ciemność. Stan głębokiego snu to poziom nieświadomości, stan marzeń sennych to poziom podświadomości, a stan jawy to poziom świadomości. Ponad tymi trzema istnieje jeszcze czwarty poziom, poziom nadświadomości. Na tym poziomie widzisz wszystko i wszędzie oraz odczuwasz najwyższą błogość. Co to za światło, które umożliwia ci widzenie i świeci w tej przestrzeni niczym niezmąconej szczęśliwości? Owo światło to blask emanujący zatmy. Światło to przenika również wszystkie inne stany świadomości i umożliwia ci ich doznawanie. Wielcy mędrcy opisywali w Wedach stan nadświadomości następującymi słowami. Możemy doznawać takiego stanu świadomości, w którym wznosimy się ponad stan jawy, marzeń sennych i głębokiego snu. W tym najwyższym stanie świadomości możemy postrzegać światło atmy, które oświetla wszystkie pozostałe stany, jawy, marzeń sennych i snu głębokiego. Żeby to zrozumieć, rozważmy przykład ze stanu jawy. Kiedy zamkniesz na chwilę oczy, co widzisz? Widzisz całkowitą ciemność. Zatem jak to jest, że dostrzegasz ciemność? Skoro widzisz ją i możesz ją opisać, musi istnieć jakieś światło umożliwiające ci zobaczenie czegokolwiek, nawet ciemności. Jest to światło świadomości, światło atmy. Owo transcendentne najwyższe światło jest źródłem blasku każdego światła. W czasie święta Deepavali zapalamy jedną świeczkę, żeby od niej zapalić inne. Pierwsze światło jest źródłem pozostałych. Dzięki temu, że pierwsza świeca płonie, możesz zapalić wszystkie inne. To pierwotne światło, które stanowi źródło wszystkich innych, symbolizuje światłość atmy. Pozostałe świece zapalone od tego światła symbolizują wszystkie stworzenia. Wszystkie te oddzielne, różnobarwne światełka niezliczonych stworzeń zostały zapalone od jednego światła atmy. Dzięki światłości atmy twoje oczy widzą. Światło atmy promieniuje z twojego wnętrza. Ono oświetla wszystkie stworzenia i przedmioty, jak również wszelkie materialne źródła światła, takie jak słońce czy księżyc. Skoro jednak to światło jest niewidzialne dla ludzkiego oka, skąd pewność, że to ono oświetla wszystko, co istnieje? Posłuszmy się przykładem akumulatora. Nie widzisz energii elektrycznej w akumulatorze, ale widzisz światło w żarówce. Gdyby przez żarówkę nie płynął prąd, nie świeciłaby. Ciało można porównać do lampy zasilanej akumulatorem, czyli twoim umysłem. Twoje oczy to żarówki, a twój intelekt to przełącznik. W akumulatorze umysłu zgromadzona jest pewna szczególna energia pochodząca od atmy. W zwykłym akumulatorze energia wyczerpuje się bardzo szybko, lecz atmiczny prąd płynie przez umysł nieprzerwanie. Wedy uczą, że umysł działa jak zbiornik atmicznej energii. Energia ta umożliwia chwilowy przypływ przyjemności, której doznajesz za pośrednictwem przedmiotów materialnych. Jednakże ten przypływ jest krótkotrwały i stanowi jedynie namiastkę i odblask niezmierzonej błogości, która istnieje wewnątrz ciebie. Zaślepiony niewiedzą sądzisz, że odczuwana przez ciebie radość płynie z przedmiotów absorbujących zmysły i że to chwilowe szczęście jest prawdziwe. Prawdziwe jest tylko to, co wieczne. Te przemijające przyjemności związane z przedmiotami zewnętrznego świata nie przynoszą prawdziwego szczęścia. Nieprzemijające szczęście to wieczna błogość atmy. Wszystkie pozostałe radości przychodzą i odchodzą. To, czego doznajesz na jawie, znika w stanie marzeń sennych. Wszystkie radości i smutki, których doświadczasz w czasie marzeń sennych, zostawiasz za sobą, gdy wracasz do stanu jawy. Ludzie i przedmioty ze stanu jawy pojawiają się jako swe zniekształcone odbicia w stanie snu, a potem ulegną rozmyciu i znikną w stanie snu głębokiego. Podobnie rzecz się ma z twoim uczuciem radości, podlega ono takim samym przemianom. Wszystkie doczesne przyjemności, o których sądzisz, że są nieprzemijające, z czasem zamienią się w smutek i żal. Dlatego Krishna powiedział Arjunie: koncentruj uwagę jedynie na swej wewnętrznej prawdzie, wtedy jej zewnętrzne przejawienia nie będą cię niepokoić. Wewnętrzna prawda nie podlega zmianom, ale jej różne przejawienia zmieniają się nieustannie. Gdyby owa wewnętrzna prawda również uległa przemianom, nie byłbyś w stanie żyć. Rozważ taki oto przykład. Gdy podróżowałeś po kraju, korzystałeś z różnych środków lokomocji, takich jak na przykład samochód, pociąg czy autobus. Samochody i pociągi poruszają się w bardzo szybkim tempie, a nawet ty sam, idąc na piechotę, możesz przemieszczać się dość szybko. W każdym przypadku ruch odbywa się po drodze, która pozostaje stała i nieruchoma. Przypuśćmy, że droga również porusza się. – czy mógłbyś wówczas posuwać się w jakimś określonym kierunku? Aby osiągnąć cel, musisz jechać drogą, która pozostaje nieruchoma. I podobnie możesz doświadczać zmiennych przedmiotów tego świata tylko dlatego, że w tobie obecne jest niezmienne, atwiczne źródło. Krishna napomina Arjunę. Świat szybko przemija, Arjuno. Jest ulotny i pełen smutku. Świat, który podlega ciągłym przemianom, nie może dostarczyć ci trwałego szczęścia. Odwróć uwagę od świata i zwróć ją ku temu, co nieprzemijające, ku Atmie. W niej odnajdziesz nieskończone szczęście, którego na próżno poszukujesz w świecie zewnętrznym. Sądzisz może, że jeśli siedzące tu małe dzieci nauczymy całkowitego opanowania zmysłów, zamienią się one w bezwładne, nic nie odczuwające istoty. Nie chodzi o to, żeby nie korzystać ze zmysłów, ale żeby nauczyć się panować nad nimi. W każdym samochodzie są hamulce, których kierowca używa w razie niebezpieczeństwa. Studenci muszą to bardzo wnikliwie przemyśleć. Gdy Swami prosi was, abyście kontrolowali umysł i zmysły, zastanawiacie się, czy stosując się do tego zalecenia, będziecie mogli normalnie funkcjonować. Swami nie prosi cię, abyś prowadził samochód z nogą na hamulcu, lecz żebyś użył hamulca, kiedy zajdzie potrzeba zatrzymania samochodu w obliczu jakiegoś niebezpieczeństwa. A niebezpieczeństwo to negatywne myśli, nieczyste uczucia, nieprzychylne spojrzenia czy słuchanie czegoś niewłaściwego. Wtedy musisz użyć hamulca, czyli zapanować nad zmysłami. Jeśli nie będziesz używał hamulców, z pewnością skończysz marnie. Byk, którego nie można poskromić, koń bez cugli, samochód bez hamulców i człowiek bez umiejętności zapanowania nad zmysłami zdążają ku katastrofie. Dlatego Arjuno, powiedział Krishna, sprawuj kontrolę nad zmysłami i umysłem, a także uświadom sobie defekty wszelkich przedmiotów tego świata. Odwróć uwagę od zmiennych przejawień i skieruj ją ku temu, który się przejawia, będąc niezmiennym. Zanurzysz się wówczas w samym źródle wszelkiej szczęśliwości, w Atmie i wszędzie już będziesz mógł wieść szczęśliwe życie. Duchowa mądrość nie nakazuje porzucić rodzinę czy obowiązki doczesnego życia. Używaj wszystkich swoich zmysłów w sposób właściwy i etyczny, odpowiedni do czasu i okoliczności. Bhagavad Gita uczy dyscypliny polegającej na zachowywaniu rozsądku i umiaru we wszystkim, co czynisz. Jeśli postępujesz etycznie i rozsądnie, nie wyrządzasz żadnych szkód ani krzywd. Ale nawet najbardziej niewinny czyn może wyrządzić szkodę, jeśli nie znasz umiaru. Na przykład jedzenie w nieograniczonych ilościach doprowadzi cię do zaburzeń w trawieniu, jak również stanie się przyczyną ociężałości umysłu. Z kolei zbyt intensywna praca umysłu również jest szkodliwa. To samo dotyczy przywiązania. Skrajne, bardzo silne przywiązanie jest pewnego rodzaju chorobą umysłową, podczas gdy przywiązanie umiarkowane nie jest aż tak niebezpieczne. W samochodzie używa się hamulców dla dobra pasażerów, aby bezpiecznie dotarli do celu. Analogicznie, abyś mógł bezpiecznie dotrzeć do celu swojej duchowej wędrówki, musisz zapanować nad zmysłami. Dlatego Krishna tak usilnie nalegał, aby Arjuna poskromił zmysły. Opanowanie zmysłów można porównać do knota w lampie oliwnej, twojego serca. Sam knot nie wystarczy, aby zapalić lampę. Musisz jeszcze posiadać olej. Tym olejem jest twoje oddanie. Potrzebny ci także pojemnik, który symbolizuje twoje nieprzywiązanie do przedmiotów i spraw tego świata. Jednakże ktoś musi przyjść i zapalić twoją lampę. Tym kimś jest Bóg. Kiedy nauczysz się nieprzywiązania i oddania, a także opanujesz swoje zmysły, Bóg przyjdzie i zapali lampę miłości w twoim sercu. W przypadku Arjuny Krishna dokonał świętego aktu zapalenia lampy i rozświetlenia serca Arjuny światłością Atmy. Przypuśćmy, że masz kwiaty, igłę i nici. Czy przez to kwiaty same ułożą się w girlandę? Nie. Musi być ktoś, kto nawlecze kwiaty na nić i stworzy z nich girlandę. Możesz posiadać złoto i drogocenne kamienie, lecz bez złotnika nie uzyskasz z nich pięknej biżuterii. Możesz być inteligentny, posiadać książki dotyczące wiedzy duchowej, możesz widzieć litery na kartach tych książek, ale dopóki ktoś nie nauczy cię czytać, one na nic się nie przydadzą. Istnieje wszechobecna Atma, istnieje ponadczasowa wiedza duchowa, ale nawet jeśli będziesz bardzo pragnął oświecenia, musi przyjść prawdziwy guru, nauczyciel duchowy, żeby przekazać ci ową wiedzę. Inaczej nie dostąpisz oświecenia. Jeśli już dojrzałeś do zrozumienia rzeczywistości, do odkrycia w sobie i we wszystkich przedmiotach tego świata boskiego źródła, potrzebujesz prawdziwego nauczyciela. Tym prawdziwym nauczycielem jest Bóg. To On przybywa, aby prowadzić cię ku oświeceniu. Do Arjuny boski nauczyciel przybył w postaci Kriszny, awatara tamtych czasów, i rozpoczął nauczanie od lekcji kontroli nad zmysłami. Musisz poświęcić trochę czasu na to, żeby naprawdę pojąć wielopoziomowość znaczenia nauk Kriszny na temat opanowania zmysłów. Zauważ, że Kriszna nie przekazał ich Arjunie w aszramie, lecz na polu walki, tuż przed rozpoczęciem wielkiej bitwy o prawdę i darmę.